rzeczy.
Poleciła Pris Izidorowi.
Zwłaszcza telewizor, żebyśmy mogli wysłuchać oświadczenia Bastera.
Tak, musimy mieć telewizor. Długo czekaliśmy na to oświadczenie, a ono wkrótce się zacznie.
Potwierdziła Irmgard Baty. Błyszczały jej oczy i sprawiała wrażenie ruchliwego, zadowolonego z siebie ptaka.
Mój odbiornik ma tylko kanał rządowy.
Usadowiony w kącie salonu w głębokim fotelu, jakby chciał zostać w nim na stałe, Roy Baty beknął i odezwał się cierpliwym, wyrozumiałym tonem.
Chcemy oglądać przyjacielskiego Bastera i jego przyjacielskich przyjaciół, Miss. A może wolisz, żebym nazywał cię J.R.? Tak czy owak, zrozumiałeś? Pójdziesz pod telewizor?
Izidor poszedł samotnie pustym, dudniącym echem jego kroków korytarzem ku schodom. Wciąż przepełniało go szczęście, poczucie istnienia. Po raz pierwszy w swym nudnym życiu czuł się przydatny.
Teraz inni polegają na mnie.
Cieszył się, schodząc piętro niżej po zakurzonych schodach.
Będzie miło znowu zobaczyć przyjacielskiego Bastera w telewizorze, a nie tylko słuchać go przez radio ciężarówki.
Rzeczywiście, Baster ma dziś wieczorem wygłosić starannie udokumentowane oświadczenie. A więc dzięki Pris, Irmgard i Royowi on, J.R. Izidor, obejrzy coś, co będzie najważniejszą wiadomością, jaką nam przekażą od wielu lat.
I co ty na to?
Powiedział do siebie. Dla J.R. Izidora życie nabrało rumieńców. Wszedł do dawnego mieszkania Pris, odłączył telewizor z sieci i wyciągnął wtyczkę anteny. Natychmiast wszystko przeniknęła cisza. Jego ręce odrętwiały. Czuł, jak z dala od Baty Pris zaczyna zanikać. Staje się zupełnie jak ten martwy telewizor, który właśnie wyłączył.
Musisz być z innymi ludźmi. To, żeby w ogóle przeżyć. Zanim się tu pojawili, mogłem znieść to, że jestem sam w całym budynku. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Nie, nie możesz do tego wrócić. Nie możesz przejść od ludzi, to nie ludzi. Jestem od nich zależny. Dzięki Bogu, że zostają.
Uznał, że przeniesienie rzeczy Pris na górę wymaga dwóch kursów. Postanowił, że najpierw zabierze telewizor, a dopiero potem walizki i pozostałe ubrania. Po kilku minutach telewizor stał już w jego mieszkaniu. Czując ból w palcach, postawił aparat na stoliku w salonie. Irmgard, Roy i Pris przyglądali się temu beznamiętnie.
Mamy tu dobry sygnał.
Podłączył aparat do prądu i anteny.
Kiedy odbierałem przyjacielskiego Bastera...
Po prostu włącz telewizor i przestań mówić.
Zrobił jak mu kazano i pośpieszył do drzwi.
Jeszcze tylko jeden kurs i koniec.
Doskonale.
Zwlekał z wyjściem, grzejąc się w cieple ich obecności. Izidor ponownie ruszył na dół.
Chyba trochę mnie wykorzystują.
Ale nie dbał o to.
W dalszym ciągu są dla mnie dobrymi przyjaciółmi.
Gdy znów zszedł piętro niżej, zebrał wszystkie rzeczy dziewczyny, włożył je do walizki i ciężkim krokiem ponownie ruszył korytarzem i schodami na górę. Na stopniu przed nim poruszyło się coś niewielkiego. Natychmiast puścił walizkę, wyciągnął maleńką plastikową buteleczkę po lekarstwach, którą jak wszyscy miał zawsze przy sobie na wypadek takiej właśnie okazji. Pająk. Niepozorny, ale żywy. Drżącymi rękami zapędził go do buteleczki i starannie zamknął podziurawioną igłą pokrywkę. Na górze w drzwiach mieszkania zatrzymał się, aby złapać oddech.
Mówi przyjacielski Baster, ma nadzieję i wierzy, że równie mocno jak ja chcecie poznać moje odkrycie. Odkrycie, które potwierdzili najwybitniejsi badacze pracujący przez wiele godzin w ubiegłym tygodniu. Hej, 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 kochani, to jest to.
Znalazłem pająka.
Trzy androidy natychmiast przeniosły wzrok z telewizora na niego.
Pokaż go.
Nie gadajcie, kiedy mówi Baster!
Nigdy nie widziałam pająka.
Trzymała buteleczkę w obu dłoniach, obserwując zamknięte w niej stworzenie.
Tyle nóg. Po co mu tyle nóg, Izdor?
Właśnie tak wyglądają pająki. Mają 8 nóg. Mm-hmm.
Wiesz, co mi się zdaje, Izidor? Że on nie potrzebuje tyle nóg.
8? Nie wystarczyłyby mu 4? Obetnijmy je i sprawdźmy.
Niecierpliwie otworzyła torebkę i wyjęła z niej czyste, ostre nożyczki do paznokci. Podała je Pris. Izidora sparaliżował strach. Pris zaniosła buteleczkę do kuchni i usadowiła się przy stole. Zdjęła pokrywkę i wyrzuciła pająka na blat.
Pewnie nie będzie już tak szybko biegał, ale i tak nie miałby tu nic do złapania, nie przeżyłby.
Sięgnęła po nożyczki.
Proszę.
Czy jesteś wart?
Nie, męcz go.
Pris odcięła nożyczkami jedną nogę pająka. W saloniku przyjacielski Buster oznajmił z ekranu telewizora.
Popatrzcie na powiększenie fragmentu tła. To niebo, które zazwyczaj widzimy, ale poczekajcie. Poproszę Erla Paramitera, kierownika mojego zespołu badawczego, żeby przedstawił wam to wstrząsające odkrycie.
Pris, przytrzymując pająka kantem dłoni, obcięła mu kolejną nogę. Uśmiechała się.
Powiększenia tych kadrów poddane dokładnym badaniom laboratoryjnym świadczą, że szare niebo i widoczny w dzień księżyc, na których tle porusza się Mercer, są nie tylko ziemskie, są sztuczne.
Wszystko przegapisz!
Irmgard wbiegła do kuchni, zobaczyła, co robi Pris i powiedziała.
Zajmie się tym później. To ważne, o czym mówią. Dowodzi, że wszystko, w co wierzyliśmy, jest prawdą.
Księżyc jest namalowany. W powiększeniu, które widzicie państwo na ekranie, widać ślady pędzla. Mamy również dowody, że skąpa roślinność i sterylna gleba, a być może i kamienie ciskane w Mercera przez niewidzialne osoby, są równie fałszywe. Niewykluczone też, że te kamienie zostały wykonane z miękkiego plastyku i nie powodują prawdziwych ran.
Innymi słowy, Wilbur Mercer wcale nie cierpi.
Wreszcie udało się nam wytropić byłego hollywoodzkiego specjalistę od efektów specjalnych. Pan Wade Cortot, który ma w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie, stanowczo oświadcza, że Mercerem może być jakiś drugoplanowy aktor przechodzący przez studio filmowe. Cortot posunął się nawet do stwierdzenia, że poznaje to studio i oznajmił, iż wykorzystywał je niedziałający już w branży producent filmowy, z którym Cortot prowadził rozmaite interesy kilkadziesiąt lat temu.
Zatem według Cortota właściwie nie ma wątpliwości.
Mówiąc szczerze, uwierzyliśmy Cortotowi i poświęciliśmy wiele czasu na badania zdjęć drugoplanowych aktorów zatrudnionych kiedyś w nieistniejącym już hollywoodzkim przemyśle filmowym.
I znaleźliście...
Pris obcięła już pająkowi trzy nogi. Stworzenie pełzało żałośnie po stole, szukając drogi ucieczki. Nie znalazło jej. Irmgard nie odrywała oczu z ekranu, a Pris przestała się znęcać nad pająkiem.
Po przestudiowaniu wielu tysięcy zdjęć odnaleźliśmy bardzo starego człowieka o nazwisku Al Jarry, który grał szereg drugoplanowych ról w przedwojennych filmach. Wysłaliśmy zespół z naszego laboratorium do domu Jarego w East Harmony w Indianie. Poproszę jednego z członków tego zespołu, aby opisał, co tam odkrył.
Nędzny i rozsypujący się dom przy Lark Avenue w East Harmony stoi na skraju miasta, gdzie nie mieszka nikt poza Alan Jarem. Zostaliśmy uprzejmie poproszeni do środka i usadowieni w zatęchłym, pełnym pajęczym, zachłamionym saloniku. Telepatycznie zbadałem zamglony, zaśmiecony i leniwy umysł siedzącego przede mną Ala Jarego.
Słuchajcie!
Przekonałem się, że ten starzec wykonał serię krótkich, 15-minutowych filmów dla zleceniodawcy, którego nigdy nie widział. Tak jak zakładaliśmy, kamienie rzeczywiście były wykonane z przypominającego gumę plastiku. Rozlano krew, imitował ketchup, a jedyne cierpienia pana Jarego wiązały się z tym, że cały dzień musiał się obyć bez whisky.
Al Jarry, proszę, proszę. Starzec, który nigdy nie dokonał niczego, co zasługiwałoby na jego lub nasz szacunek. Al Jarry nakręcił nudny, pełen powtórek film, a właściwie serię filmów dla nieznanej nam osoby. Na razie nieznanej. Praktykujący merseryzm często twierdzą, że Wilbur Mercer nie jest człowiekiem, że to w gruncie rzeczy archetypiczna, wyższa istota pochodząca być może z innej gwiazdy. No cóż, w pewnym sensie to prawda. Wilbur Mercer nie jest człowiekiem, bo w gruncie rzeczy nie istnieje. Świat, w którym odbywa swoją wspinaczkę, to tanie hollywoodzkie studio, które przed wielu laty zostało pogrzebane w chłanie. Któż więc rozpowszechnił tę bójdę w Układzie Słonecznym? Pomyślcie trochę nad tym, kochani.
Może nigdy się nie dowiemy.
Może nigdy się nie dowiemy. Być może nigdy nie poznamy celu tego oszustwa. Tak, kochani, oszustwa. Mercerizm jest oszustwem.
Myślę, że wiemy, to oczywiste. Mercerizm to jest...
Zastanówcie się jednak nad tym. Zadajcie sobie pytanie, co daje mercerizm. No cóż, jeśli wierzyć jego licznym wyznawcom, to, czego doświadczają, sprawia, że mężczyźni i kobiety w całym Układzie Słonecznym stają się jednością.
To występująca u ludzi empatia.
Ale jednością, którą steruje tak zwany telepatyczny głos Mercera. Zapamiętajcie to. Jakiś ambitny, przyszły Hitler.
Irmgard, zaciskając pięści, ruszyła do kuchni, do Izidora.
Czy to nie dowodzi, że ludzie mogą zrobić coś, czego my nie możemy? Ponieważ bez doświadczenia Mercera mamy tylko wasze słowo na to, że czujecie tę waszą empatię i to wspólne, grupowe przeżycie. Jak się ma, pająk?
Pochyliła się nad ramieniem Pris. Pris odcięła nożyczkami następną nogę.
Zostały cztery. Nie chcę chodzić. A przecież może.
W drzwiach pojawił się Roy Batty. Na jego twarzy malowało się spełnienie.
Zrobione. Buster powiedział to i prawie każdy człowiek w Układzie Słonecznym usłyszał jego słowa. Mercerizm jest oszustwem. Całe to empatyczne doświadczenie jest oszustwem.
Podszedł bliżej i z zaciekawieniem popatrzył na pająka.
Nie chcę chodzić.
Mogę go zmusić.
Roy Batty wziął pudełko zapałek i zapalił jedną. Podsuwał ją do pająka coraz bliżej i bliżej, aż wreszcie stworzenie zaczęło odpełzać na bok.
Miałam rację. Nie mówiłam, że może chodzić, mając tylko cztery nogi? Co ci jest?
Dotknęła jego ramienia i powiedziała...
Niczego nie straciłeś. Zapłacimy tyle, ile... Jak to się nazywa? Ile podaje katalog Sydney'a? Nie bądź taki smutny. Czy to nie ciekawe, co odkryli na temat Mercera? Te badania. Hej!
Szturchnęła go zaniepokojona.
Odpowiedz.
Jest przygnębiony, bo ma skrzynkę empatyczną. W drugim pokoju. Korzystasz z niej, Izidor?
Oczywiście, że korzysta. Wszyscy to robią. Albo robili. Teraz może zaczną się zastanawiać.
Nie przypuszczam, aby to był koniec kultu Mercera. Ale w tej właśnie chwili wiele ludzkich istot cierpi.
Zwróciła się do Izidora.
Czekaliśmy na to od wielu miesięcy. Wiedzieliśmy, że to nastąpi, ta rewelacja Bastera. No cóż, Buster jest jednym z nas.
Jest androidem i nikt o tym nie wie. To znaczy żaden człowiek.
Pris obcięła pająkowi kolejną. John Izidor natychmiast odepchnął ją i wziął do ręki umęczone stworzenie. Zaniósł je do zlewu i utopił. Czuł przy tym, jak toną także jego nadzieje, równie szybko jak pająk.
Jest naprawdę zmartwiony. Nie rób takiej miny, Izidor. I dlaczego nic nie mówisz? To mnie strasznie smuci, kiedy tak stoi przy zlewie i milczy. Nie powiedział ani słowa, odkąd włączyliśmy telewizor.
Jemu nie chodzi o telewizję, ale o pająka. Prawda, Izidor? Przejdziemy.
Powiedziała do Irmgard, która wyszła do drugiego pokoju, żeby wyłączyć telewizor. Roy Batty przyglądał się z rozbawieniem Izidorowi.
Wszystko się już skończyło, Iz. Myślę o Mercerze.
Gwoździem wyjął ze zlewu martwego pająka.
Może to był ostatni? Ostatni żywy pająk na ziemi. W takim razie z pająkami także już koniec.
Nie czuję się najlepiej.
Z szafki kuchennej wyjął kubek. Stał przez jakiś czas, nie wiedział jak długo. A potem odezwał się do Roya Battiego.
Czy niebo za Mercerem jest tylko pomalowane?
Widziałeś zbliżenie w telewizorze. Ślady pędzla.
Mercerizm nie jest skończony.
Coś niepokoiło te trzy androidy. Coś straszliwego.
Pająk. Może jak powiedział Roy Batty, był to ostatni pająk na ziemi. I pająka już nie ma. Mercera nie ma.
Zobaczył kurz i zniszczenie rozprzestrzeniające się po całym mieszkaniu. Słyszał nadciąganie chłamu. Ostateczny rozpad wszystkich form. Nieobecność, która wreszcie wygra. Narastała wokół niego, gdy tak stał, trzymając w ręku pusty, fajansowy kubek. Szafy w kuchni trzasnęły i pękły. Przewrócił się, gdy zapadła się pod nim podłoga. Wyciągnął rękę i dotknął ściany. Jego dłoń przebiła jej powierzchnię. Szare cząsteczki tynku usypały się niczym radioaktywny pył na zewnątrz. Usiadł przy stole i puste w środku nogi krzesła wygięły się pod nim jak spróchniały. Wstał szybko, odstawił kubek i spróbował naprawić krzesło, przywrócić mu dawny kształt. Krzesło jednak rozpadło się w jego rękach. Śruby łączące poszczególne części wysunęły się i wisiały teraz luźno. Zobaczył, jak stojący na stole kubek pęka, jak pokrywa go siatka drobnych pęknięć, niby cień dzikiego wina. A potem z krawędzi kubka odpadł kawałek polewy, odsłaniając nierówne wnętrze.
Izidor! Przestań!
Wcale tego nie robię!
Niepewnym krokiem przeszedł do saloniku. Stanął przy obszarpanej sofie i spojrzał na żółtą, brudną ścianę. Na wszystkie plamy pozostawione przez pełzające po niej od wielu już lat martwe owady. I znowu pomyślał o truchełku pająka z trzema pozostałymi nogami.
Wszystko tutaj jest stare. Dawno temu zaczęło się rozkładać, nic już tego nie było. Powstrzyma.
Truchło pająka opanowało wszystko. W zagłębieniu zapadniętej podłogi pojawiły się szczątki zwierząt. Głowa wrony. Zmumifikowane łapy, które kiedyś mogły należeć do małpy. Nieco z boku stał osioł. Nieruchomy, mimo to najwyraźniej żywy. Przynajmniej nie zaczął się jeszcze rozkładać. Izidor ruszył ku niemu, czując, jak pod podeszwami jego butów pękają niczym patyki suche kości. Zanim jednak podszedł do osła, jednego ze stworzeń, które kochał najbardziej, z góry spadła lśniąca granatem wrona, która usiadła na pysku zwierzęcia. Ale wrona szybko wydziobała osłu oczy.
Znowu mi się to przydarza. Będę tu, w dole, bardzo długo, jak poprzednio. Zawsze trwa to długo, bo nic się tu nie zmienia. Nadchodzi moment, kiedy nawet nie ulega rozkładowi.
Zaszeleścił suchy wiatr i wokół niego zaczęły rozsypywać się stosy kości.
W tym stadium nawet wiatr je niszczy. Za chwilę ustanie czas. Chciałbym pamiętać, jak mogę się stąd wydostać.
Spojrzał w górę i nie zobaczył nic, czego mógłby się uchwycić.
Merce! Gdzie teraz jesteś? Świat grobów i znowu w nim jestem, ale tym razem nie ma ciebie.
Coś mu wpełzło na stopę. Ukląkł i zaczął szukać. Znalazł, bo poruszało się bardzo wolno. Był to okaleczony pająk, posuwający się niepewnie na pozostałych nogach. Podniósł go i położył w zagłębieniu dłoni.
Kości zaczęły się zmieniać. Pająk znowu żyje. Mercer musi być gdzieś w pobliżu.
Wiatr wiał i pod jego tchnieniem pozostałe kości pękały i rozsypywały się, ale Izidor czuł obecność Mercera.
Chodź. Pełznij na moją stopę, albo znajdź inny sposób, aby do mnie dotrzeć. Dobrze. Mercer.
Mercer!
Przez otaczający krajobraz nadchodziły rośliny. Wkręcały się w ściany i drążyły je do czasu, aż stały się własnym nasieniem. Nasiono napęczniało, pękło i eksplodowało wewnątrz przerdzewiałej stali i odłamków betonu, które niegdyś były ścianami. Ale gdy zniknęły już ściany, pozostała pustka. Pustka następowała po wszystkim innym. Poza kruchą, niewyraźną postacią Mercera. Starzec stał przed nim z pogodnym wyrazem twarzy.
Czy niebo jest namalowane? Czy rzeczywiście na zbliżeniu widać ślady pędzla?
Tak.
Nie dostrzegłem ich.
Byłeś zbyt blisko. Musiałbyś się znaleźć bardzo daleko, tak jak androidy. Mają lepszą perspektywę.
Czy dlatego twierdzą, że jesteś oszustwem?
jestem oszustwem. Są szczere, ich badania są prawdziwe. Z ich punktu widzenia jestem wiekowym, emerytowanym statystą, który nazywa się Al-Jari. Wszystko w ich demistyfikacji jest prawdą. Przeprowadziły ze mną wywiad, tak jak twierdzą. Powiedziałem im wszystko, co chciały wiedzieć. Całą ich prawdę.
Również whisky?
To też była prawda. Wykonały dobrą robotę i z ich punktu widzenia rewelacja przyjacielskiego Bastera jest przekonująca. Będą miały kłopoty ze zrozumieniem, dlaczego nic się nie zmienia. Ponieważ ty wciąż jesteś tutaj i ja wciąż tu jestem.
Mercer zatoczył ręką łuk, wskazując nagie zbocze wzgórza. Całe to dobrze znane miejsce.
Właśnie wydobyłem cię ze świata grobów i będę to robił dopóki nie przestanie cię to ciekawić i zechcesz zrezygnować. Ale będziesz musiał przestać mnie szukać, bo ja nigdy nie przestanę szukać ciebie.
Ale nie podoba mi się ta historia z whisky. To poniżające.
Uważasz tak dlatego, że sam jesteś bardzo moralny. A ja nie. Nie osądzam. Nawet siebie.
Mercer wyciągnął ku górze rękę z zaciśniętą pięścią.
Zanim zapomnę, mam tu coś twojego.
Rozchylił palce. Na jego dłoni leżał okaleczony pająk, ale jego obcięte nogi były znowu na swoim miejscu.
Dziękuję.
Izidor wziął od niego pająka. Zajezgotał dzwonek alarmowy.
W budynku jest łowca. Zgaście światło. Odciągnijcie go od skrzynki empatycznej. Musi być gotów przy drzwiach. Dalej, ruszcie go!